teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj spotykamy się w Narodowym Starym Teatrze na dużej scenie. Do Starego Teatru wraca Paweł Demirski. Po 5 latach współpracy głównie z filmem i serialami, jego nowy tekst zatytułowany Mam coś w głębi nie do przedstawienia, Hamlet, reżyseruje na narodowej scenie Remigiusz Brzyk. Zaczniemy od pytań do Pawła Demirskiego, skąd wziął się pomysł, by przepisać jeden z najważniejszych i najbardziej znanych dramatów w historii światowej literatury.
Ja przyniosłem temat generalnie ojca i żałoby po ojcu, bo to jakoś coś takiego było, chodziło mi po głowie, tam miałem jakiś taki kiedyś pomysł na taki na dokument albo na mokument, czy jakiś taki nawet przez chwilę na film fabularny o mężczyźnie, który w dojrzałym wieku szuka ojca, a i gdzieś jakoś chyba z tych rozmów się wyłonił Hamlet, no bo można by powiedzieć, że Hamlet jest taką chyba jedną z bardziej znanych półsierot w kulturze i jakoś to się nam tak połączyło. Dla mnie jest Hamlet zawsze był ciekawy w kontekście pierwszego aktu, czyli pierwszy akt Hamleta był zawsze dla mnie najbardziej ciekawy, bo to jest akt o żałobie. Postaci w dworu mówią Hamletowi o tym, że to już nie czas na żałobę, że żałobę należy skończyć, że przedłużanie żałoby jest niezgodne z prawem natury, że jest obrazą Boga i tak dalej, i tak dalej. Jakoś takie, to rzeczywiście takie wkładanie czyichś emocji, czy pewnego stanu, próba skasowania tych emocji. Z drugiej strony Hamlet mówi, że żałoba jest pewną formą, taką użyteczną formą, bo tak naprawdę to nie do końca chodzi o samą żałobę, tylko o jakiś rodzaj ciemności, który ma w sobie gdzieś, tak jak właśnie mówi, mam coś w głębi nie do przedstawienia. I to mi się wydało bardzo ciekawe, bo to się jakoś też rymuje z moją osobistą historią po prostu, jakiejś takiej straty dziury po ojcu, a też dziwne, to jest strasznie, bo świat różne takie dziwne wysyła sygnały, no bo premiera jest 23 maja, a tydzień później, czyli 1 czerwca jest równa 30 lat od śmierci mojego ojca, więc to wszystko się jakoś ze sobą tak dziwnie, jak to się zmienia, ludzie, jak się wszystko dziwnie plecie.
Teraz błyskotliwy komentarz, nie ma przypadków, wiadomo, jak to, co mogłabym w tej sytuacji powiedzieć, no ale oczywiście coś w tym jest. Pan przepisuje tego Hamleta, czy w ogóle inspiruje się tą historią raczej, a nie tekstem? Tak zapytam, to jest takie literackie pytanie.
Nie, no to tak technicznie rzecz biorąc, to jest jakiś taki, to nawet nie jest rewrite w takim dosłownym sensie, to jest jakiś taki rodzaj bardziej, ja no, korzystam z takich tych narzędzi, których korzystałem nie wiem, paręnaście lat temu, czyli to jest raczej taki rodzaj parafrazy Hamleta, wykorzystanie postaci, tego kontekstu kulturowego, który one ze sobą niosą i włożenie ich w zupełnie inną sytuację, mimo że w pewnym sensie te sceny się, w zasadzie prawie każda scena odwołuje się do jakiejś sceny w Hamlecie, co jest taką raczej niestety chyba taką łamigłówką w pewnym sensie. Ale te odniesienia gdzieś tam sobie są widoczne, wydaje mi się.
Przeczytałam w zapowiedziach tej premiery, że to także będzie opowieść o patriarchacie i co czyni nie tylko kobietom, ale także co czyni facetom, co wydaje się, że jest takim ważnym teraz, wzbierającym tematem.
Znaczy trochę mam już takie coś, że jak słyszę patriarchat, to po prostu otwiera mi się pałka teleskopowa w kieszeni, bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki temat już,
wytrych bardziej.
Taki trochę słowo wytrych, no bo zajmujemy się patriarchatem, no czyli właściwie czym się zajmujemy. Myślę, że tu jest taki, że to jest, no, jeżeli się szuka ojca, no ojciec to jest figura męska, więc jest tutaj gdzieś o jakiejś o takiej męskości, ale to wydaje mi się, to jest nieco poza takim patriarchatem. Oczywiście no to gdzieś jest, to jest jakiś element tego systemu, ale gdzieś tutaj jest o ojcach, o synach, tak raczej w takim dziwnym, takie mamy wrażenie, że jakieś takie wstydliwe trochę treści wychodzą, takie treści, których trochę tak się tak unikamy, żeby o nich mówić, więc jakoś, no siłą rzeczy, no to jest, jeżeli to są mężczyźni, który są ojcem, albo go nie ma, no to jest w pewnym sensie wpisane w patriarchat, ale nie wydaje mi się, że to jest jakby chyba przedstawienie o, nie wiem, o sile patriarchatu, czy o klątwie patriarchatu, czy o tym, co patriarchat robi nam i kobietom i tak dalej, to chyba nie.
Tak, no zgadzam się oczywiście z jakby zbanalizowaniem tego masowym, nadmiarowym wykorzystaniem tego wytrychu, ale mam też poczucie niestety, że w wielu miejscach ten system wciąż działa, więc dlatego sobie pozwolę.
No, nie, on absolutnie działa, pewnie wszędzie, to jest jak, w pewnym sensie jak powietrze. A i oczywiście jest to jakiś taki ciekawy temat, taki jak w jakiś sposób to jakoś tak nas, nie wiem, może nawet nie niszczy od środka, ale jakoś powoduje jakieś takie drżenie, jakąś taki rodzaj kalectwa tak naprawdę. No, generalnie to nie jest przedstawienie, które jakoś afirmuje polskich czy w ogóle mężczyzn. Znaczy raczej patrzymy z jakimś takim rozpaczliwym smutkiem na to, co się z mężczyznami, no w tym sensie w tej kulturze jakoś też dzieje. No.
Hamlet jest smutną sztuką w ogóle, jeszcze mówię o Szekspirze teraz, nie o Pawle Demirskim. Źle się kończy i właściwie no, można powiedzieć, że przegrywają te wartości, które jakoś nam, ludziom sztuki, tak pozwolę sobie uogólnić, no wydają się bliższe przynajmniej. Jak to jest w pana Hamlecie?
Ja nie wiem, czy Hamlet jest taką smutną sztuką, bo on tam jest strasznie dużo po pierwsze humoru, po drugie farcowych rozwiązań, które są naprawdę... Ten akt, kiedy nagle Hamleta ratują piraci, to jest przecież to jest zalążek farsy. Później to całe zamieszanie z zatrutym ostrzem, to jest w ogóle jakby w pewnym sensie, to jest absolutnie farsowe rozwiązanie, to jest jakaś taka właśnie komedia omyłek. Potem przychodzi Fortynbras, który w pewnym sensie jest Hamletem, jest jego lustrem, czyli on, właściwie Fortynbras robi to, spełnia zadanie, jakby wypełnia wolę ojca. Trochę tak jak Hamlet, więc to myślę, że ta sztuka, ona jest bardzo taka gorzka, ale też ironiczna, bardzo ironiczna, bardzo ironiczna.
No to już coś, co pan bardzo lubi, prawda? Czy kiedyś lubił, nie wiem.
Ja teraz już też nie wiem, bo to jest ten powrót taki, myślę, że to może, nie umiem o tym mówić dobrze, ale ten powrót po 5 latach do miejsca takie, no ja całe życie zawodowe pracowałem w teatrze, 20 lat.
Tu teraz... są ciągle pana sztuki fantastyczne, zresztą no, zdarza mi się chodzić parę razy i to działa.
No tak, więc też dlatego myślę, że ta propozycja Remika, żeby to zrobić w Starym, bo Stary chyba teraz jest jakimś takim najważniejszym dla mnie teatrem, bo strasznie tych sztuk tutaj dużo moich było jeszcze tam z Michałem Zadarą. I to jest jakieś takie miejsce, które jest jakiegoś takiego rodzaju takim mentalnym domem, ale też ten powrót był strasznie trudny. Jakieś emocje, po prostu czasy mi się zaczął mieszać, który to jest rok w ogóle, o co chodzi. To bardzo takie trudne, więc ja nie wiem, czy ja jeszcze jestem ironiczny, nie wiem tego. No, bardzo to jest ciekawe, bo inaczej te sztuki się piszą, znaczy w porównaniu do scenariuszy tych filmowych czy serialowych, to trudno wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że to jakby z innej części mózgu idzie, jakby z innej, czy z jakiegoś innego płata mózgu się używa do tego, bo to jest jakieś mroczniejsze, to jest takie bardziej osobiste, to jest jakieś takie bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, takie mroczne właśnie, tak bierze się z jakiegoś takiego swojego, a scenariusze są takie bardziej techniczne, one są dużo bardziej jasne. I to był dla mnie powrót w ogóle, żeby się tam dokopać do tych takich przestrzeni, które trochę skwapliwie zakopałem 5 lat temu.
Ale wziął się pan za to
Nie mówię, że teraz marudzę, że coś, tylko po prostu no, ten proces nie był taki prosty, jak mi się wydawało, że będzie, że po prostu, no, jak zawsze siadam, piszę. Trochę to tutaj mnie też kosztowało.
Napisał pan smutną sztukę, bo oczywiście te elementy farsowe, o których pan wspomniał, to jest tak, żeby no, ludzie się dobrze bawili. Myślę, że Szekspir to wiedział, że to jest potrzebne, ważne. Ale w gruncie rzeczy no, jednak ten Hamlet przegrywa tam.
Myślę, że to jest dyskusja, która jest nieskończona w pewnym sensie, dlatego to jest też pewna jakaś siła tego ustawienia, które jest w Hamlecie. Bo wydaje mi się, że ja oczywiście bardzo doceniam tę sztukę, wiadomo, że Szekspir jest Szekspirem, ale myślę, że najciekawszy jest pierwszy akt w Hamlecie. A potem wydaje mi się, że no właśnie kiedy wchodzą te rozwiązania fabularne, ta fabuła się uruchamia, to wtedy, ja trochę się wtedy od tego odpadał. Mhm. Tak się kiedyś zastanawiałem, właśnie pisząc to jesienią, miałem taką myśl, czy ja w ogóle widziałem kiedyś Hamleta, który był, przedstawienie Hamleta, które było spełnionym przedstawieniem. Nie mam takiego poczucia. Myślę, że Hamlet jest takim jakimś takim zjawiskiem, do którego się jakoś, które się trochę wykorzystuje, do którego się dąży, ale mam wrażenie, że to jest strasznie też długa sztuka.
Nie, naprawdę.
Jest tam dużo też słów, ale no to U mnie też jest z reguły dużo słów.
Ale aktorzy szybko mówią często.
Szybko, no ale, ale tak. Szybko i w rytmie, no bo to wtedy działa. Nie, no ona jest taka smutna, ona jest smutna generalnie. Mam wrażenie, że raczej ta kłata jest z tej takiej półki takiego smutku o świecie. Oczywiście tam jest humor, no bo humor ratuje nas przed rozpaczą i gdzieś tam ten humor się wyłania też i w tekście, ale też w inscenizacji Remika. No humor jest zawsze ratunkiem, humor jest jakimś światłem. A z drugiej strony nie wiem właśnie, bo to jest trochę tak jak Hamlet. Nie? Ja myślę, że Hamlet łaknął śmierci i on w końcu jako postać i to, że właśnie on koniec końców ginie, to chyba on jest wreszcie spełniony. W tym sensie jakby on nie ponosi porażki, ja w ten sposób myślę. Natomiast tutaj trochę to, co tak ciekawiło mnie i to tak zawsze wydaje mi się najciekawsze rzeczy w pisaniu do teatru, to są te rzeczy, które się tak jakoś uruchamiają poza intencją autora. To się dosyć często zdarza, że piszemy scenę i nagle patrzymy, ojej, a to jest przecież też tu jakiś sens się wyłania. I tutaj nagle się tak okazało w pewnym momencie, że to jest trochę sztuka o moim pokoleniu, o takim pokoleniu właśnie ludzi przed 50, którzy jakby przeszli te dekady trzeciej RP, byli takimi elementami, które no, budowało to jakoś ten kraj, jakby tworzyło go. I jakoś to jest taka też refleksja nad tymi takimi trzema dekadami takiej dorosłości, takiego wchodzenia właśnie w życie, takiego no, wchodzenia w ten układ, który nam został zaproponowany, taki ekonomiczny, społeczny, polityczny i tak dalej. Myślę, że nasze pokolenie wyszło absolutnie jako pokolenie prymusów. My żeśmy naprawdę zrealizowali to, co było do zrealizowania.
No tak, tylko teraz wszyscy chodzimy na terapię.
No tak, no to jest jakiś koszt, to jest oczywiście jakimś kosztem takim. Tutaj rzeczywiście też mówimy o jakimś rodzaju wypalenia tego pokolenia. Ja też dosyć tu, mimo że jak też Hamlet też chodzi na terapię 8 lat, tak jak ja, ale też dosyć krytycznie się do tej kultury terapeutycznej jakoś odnosimy, bo mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj humbugu, że to jest jakiś rodzaj. Każde pokolenie musi w coś wierzyć i wydaje mi się, że pokolenie uwierzyło w terapię. A kiedy spojrzeć, tak się zastanowić, czy ci wszyscy sterapeutyzowani ludzie tworzą jakąś, nie wiem, jakąś społeczność, czy wychodzą poza siebie jakby właśnie, żeby stworzyć społeczność, żeby stworzyć jakąś grupę. Wydaje mi się, że nie, że to jakoś raczej buduje taką atomizację, jakąś taką kulturę też egotyzmu i wiecznego zajmowania się sobą i to wydaje mi się to jest jakiś taki los trochę tego naszego pokolenia.
Remigiusz Brzyk kończy właśnie próby do swojego najnowszego spektaklu. Ty pracowałeś już z Pawłem Dymirskim, bo ten duet, który tworzył kiedyś z Moniką Strzępką, był bardzo silny i bardzo twórczy.
Ja reżyserowałem w swoim życiu dwie sztuki Pawła. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł i Niech żyje wojna.
Czyli dawno, dawno temu.
No, wiele lat temu, ale byłem jednym chyba z nielicznych reżyserów, którzy oprócz Moniki reżyserowali teksty Pawła z zupełnie innej wrażliwości i estetyce. Ja to bardzo dobrze wspominam i też nasza współpraca, bo Paweł widział oba te przedstawienia. Nawet przy jednym były jakieś takie modyfikacje tekstu, więc mieliśmy taką, i znamy się kupę lat, bo znamy się już tak, no nie wiem, pewnie z 25 lat. Pewnie tak, a może i więcej. Dla mnie to było takie bardzo, bardzo naturalne i takie, tak nawet niedługo musiałem Pawła namawiać na to, żeby wrócił z teatralnej emerytury i napisał ten tekst.
Coś musiało być jednak wyjątkowego w tym, że on się zdecydował, że pracujecie razem, bo jednak wraz z Moniką stworzyli coś takiego wyjątkowego na polskiej scenie, a ty byłeś takim jakby trochę skokiem w bok. Przepraszam, no jakoś tak, ale specjalnie tak trywializuję.
Luz, ale to trzeba byłoby Pawła pytać, jakby o jego motywację i wejścia w ten jakby współpracę ze mną teraz. Jakby to przedstawienie jest oparte, ja bym powiedział, na takich, na kilku takich wątkach. Jeden jest bardzo osobisty Pawła, o którym Paweł może opowiadać jakby bardziej kompetentnie. Drugi taki jest wspólny nasz, bym powiedział, czyli takiego zbieżnego doświadczenia życia przez ostatnie dekady w tym kraju i w ogóle w świecie i obserwowanie, co się z tym światem liberalnej demokracji uogólniając dzieje.
A źle się dzieje, jak wiemy.
No, źle się dzieje. I to był taki punkt startu trochę nasz, to znaczy ten nasz Hamlet napisany przez Pawła zarówno ma lat 20 parę, jak i 50. Kamil Pudlik będzie podróżował w czasie trochę i będzie skakał między czasami, będzie o tym opowiadał, monologizował, będzie rozgrywał sceny. Więc to nasze wspólne doświadczenie nas parę lat dzieli, ale i Paweł, i ja jesteśmy z 70-tych lat. Jakby urodziliśmy się w latach 70., więc mamy takie doświadczenie PRL-u bardzo wyraźne, taką wyraźną podróż przez te ostatnie dekady, już w takim naszym świadomym, dorosłym życiu. No i tak kończąc ten wątek takiego naszego spotkania, dogadaliśmy się, że temat pewnego rodzaju takiego rozczarowania światem i sobą jakby nas połączyło, więc to jest taki zapis. Mam nadzieję, że szczerej takiej podróży, do której chcemy zaprosić widza.
A czy to ma znaczenie, że jesteście facetami, że dzisiaj coś jakoś tak używam jakiegoś dziwnego języka, ale trudno stało się. Dlaczego to pytam? Dlatego, że ostatnio teatr bardzo jest zdominowany przez te kobiece opowieści i gdzieś chyba w informacji prasowej właśnie doczytałam się tego wątku, a może to jest bardziej takie uniwersalne niż determinowane przez płeć i posiadanie ojca, bycie ojcem.
Nie, z całą pewnością ta perspektywa, nazwijmy to męska, ma tu miejsce. No, my mamy takie, a nie inne kompetencje. Jesteśmy, tak jak wspomniałeś, facetami, którzy jakby żyją długo dość. I oczywiście jest w tym świecie i Ofelia, i Gertruda, i te treści mi się wydaje, że są jakby ciekawe. No ale to jest jakby w wypadku tych dwóch jakby bohaterek raczej jest nasza obserwacja, jest takie przeczucie, gdzie się znajduje współczesna dziewczyna, współczesna, młoda, dorosła i współczesna, dorosła. Ale ta perspektywa tej opowieści, tego narratora, bym powiedział, tego Hamleta, jest męska, no bo to jest nasze jakby, nasza perspektywa naszego jakby życia i naszych pojedynków i naszych małych jakichś zwycięstw, ale naszych klęsk, więc...
Myślę, że wszyscy mamy to poczucie, że ta emancypacja kobiet, która gdzieś przynajmniej w tej przestrzeni sztuki się odbywa bardzo intensywnie, trochę przesłoniła tę drugą płeć. No właśnie uśmiecham się, bo druga płeć to zawsze była ta kobieca. No i wiele się mówi o jakimś kryzysie męskości, etc. Nie muszę nawet tego kończyć.
Ale z drugiej strony świat, w którym żyjemy, jest cały czas zdominowany przez mężczyzn i cały czas żyjemy w świecie bardzo, bardzo przez mężczyzn konstruowanych, mówię o tym świecie politycznym, więc cały czas to faceci rozdają karty, tworzą jakieś takie narracje i budują, jakby to powiedzieć, zasady gry na tych naszych planszówkach, więc my żyjemy w świecie męskim, w świecie patriarchalnym z całą pewnością. Mimo, jakby to powiedzieć, zapewnień to tam, że tak nie jest, tak jest.
A co wy z tym Hamletem? Bo o tym wszystkim można by opowiedzieć, konstruując swoich bohaterów, czy jakieś tam sytuacje, w których te rzeczy by się mogły pojawiać, te problemy, te sceny.
Z Hamleta zostaje pewnego rodzaju, jakby to nazwać, być precyzyjnym, jakaś taka konstrukcja, jakieś takie żebrowanie, ustawienie rodzinne. Taki układ, który każdy z nas zna. I to jest nasz punkt wyjścia, tego się trzymamy, bo to jest po prostu bardzo dobrze wymyślone w tym dziele kultury. I to dzieło kultury, jakby, które no, jedno z kluczowych, najważniejszych, nam towarzyszy i od czasu do czasu twórcy sięgają po tę kartę, żeby opowiedzieć o współczesności, swojej współczesności. Więc w naszym wypadku, łącznie z tytułem, który jest jakby cytatem z Hamleta i to jest cytat, to mam coś w głębi nie do przedstawienia, czyli jakieś takie zdanie, które jakby dotyka jakiejś żałoby, żałoby po ojcu, ale żałoby też po świecie w naszym wypadku, żałoby po jakichś takich marzeniach. Jestem takim punktem naszym startowym. Z trzeciej strony to jest wspaniałe, piękne zdanie, które jest jakby szerokie, które jakby dotyka każdego twórcy, powiedzmy, że ta niemoc wypowiedzenia tego, co się ma w środku, tej intuicji, w tym zdaniu też jest. Ja lubię w tym tytule słowo przedstawienie, bo wprost się odnosi do Pułapki na myszy i do w ogóle do teatru. Co w tym przedstawieniu będzie jakieś tam miało znaczenie, no bo i Paweł, i ja jesteśmy twórcami teatralnymi, więc jest to nasze, jakby taki nasz punkt, w którym żyjemy przez całe życie i poświęciliśmy temu całe życie. Ja myślę, wydaje, że no zobaczymy, ale mam takie poczucie, jak patrzę na te próby, ja bym to nazwał, tak sobie nazywamy to z Pawłem, taką jakąś dojrzałą, dorosłą, albo przynajmniej próbą dojrzałej, dorosłej wypowiedzi. No i po to jest to ustawienie, po to nam jest ten Hamlet, żeby przez jakąś taką soczewkę ten nasz, dobra powiem to, lament nad światem wyśpiewać.
Może należałoby to nazwać rekwiem, no ale zdaje się, że tutaj w repertuarze tytuł jest zajęty.
Myśmy zastanawiali się nad innym tytułem, bo to nawet nie jest jakby rekwiem w naszym wypadku. Raczej nazywaliśmy sobie od jakiegoś momentu, jak to się zaczęło jakby tak ujawniać, kroniką.
Bardzo szekspirowskie.
Bardzo szekspirowskie. I to jest trochę kronika. Ja tak jak patrzę na te próby, to mogę spokojnie użyć tego słowa. Jako takiego podtytułu, jako taką, powiedzmy, taką przestrzeń nawigacji dla widza, żeby się zorientował, na co kupuje bilet. Jest to jakaś kronika bohatera i kronika jakichś czasów, w którym ten bohater żył, żyje. Więc ten zapis tych ostatnich 30 lat jakiegoś przejścia z jakiejś młodości do dojrzałości i też, jakby to powiedzieć, młodości jakiegoś systemu, w którym wskoczyliśmy w latach 90. i jesteśmy teraz, ale też nawet nie chodzi o perspektywę polską, tylko perspektywę ogólną i tego, że coś, co 30 lat temu wydawało się nienaruszalne, trwałe i nieskończone, po tych 30 latach już chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że takie nie jest.
Ja też spotkałam się z taką opinią, bo trudno nie zauważyć, że znowu Hamletów gdzieś się pojawiło kilku, że znowu się po ten tekst sięga i spotkałam się z opinią, że to jest taki tekst trochę dobry na kryzys, na przełom, bo przecież no, tego kryzysu czy kryzysów wszyscy doświadczamy, natomiast absolutnie nie wiadomo, jak to się skończy. Gdzieś w Hamlecie i taka perspektywa jest zapisana.
Bardzo trudno mi jakby ocenić motywację innych twórców, którzy sięgają po tekst Szekspira. Myśmy nie sięgnęli po tekst Szekspira. Nasza strategia jest zupełnie inna. Ja bym nie potrafił wyreżyserować Hamleta Szekspira dzisiaj. Nie?
Jak to?
No gdybym potrafił.
Uczysz reżyserowania. Myślę, że byś potrafił.
Ale gdybym miał potrzebę reżyserowania Hamleta Szekspira, to bym sięgnął po ten tekst. Ja po prostu mam Pawła, nie? Jakby Paweł napisał właśnie jakby współczesny, jakby to powiedzieć, tekst, który sięga po, tak jak wspomniałem wcześniej, jakieś takie ustawienie, jakiś taki, daje jakąś taką przestrzeń odwołania, jakiegoś takiego czytania, jakiegoś takiej legendy, opowieści. I przeprowadza nas po współczesnym świecie wprost. A wydaje mi się, że jesteśmy w czasach, które potrzebują nazywania rzeczy wprost. Że jesteśmy też w świecie, który zaczyna jakby wyczuwać, że przestrzeń, nazwijmy to metafory, zawiodła. Że trzeba jakby rzeczy nazywać wprost. Pytać o rzeczy wprost. A teatr jest po to, żeby zadawać pytania i żeby je zadać bezpośrednio, wypuścić je w przestrzeń, potrzeba współczesnych słów. I tu jest taka strategia.
Tak, zgadzam się z tą intuicją dewaluacji metafory. Coś w tym jest, że ona rzeczywiście nie pasuje do naszych czasów. Chwilę temu pokazałeś mi scenę i pierwsza rzecz, którą od razu zauważyłam, że na tej scenie jest właściwie kilka bardzo różnych, bardzo odmiennych światów. No niby to się w teatrze zdarza, ale to co zobaczyłam, było naprawdę uderzające.
Ja to sobie nazywam taką techniką reżyserowania, taką mozaikową. Pracuję tutaj nad tym tekstem Pawła z wspaniałym zespołem Starego Teatru w takiej przestrzeni, bym powiedział, symultaniczności, takich trwań, takich czasów, które się ze sobą nakładają, wpływają na siebie, przepływają między sobą. Więc żeby uzyskać tę kronikę, o której wspomniałem, co za tym idzie, taką przestrzeń współczesną, która się w jakiś sposób, tak jak sobie długo żyję, cały czas jakby z tym wspomnieniem zderza i cały czas jakby to się dzieje przecież w nas równolegle. To bardzo często jest przeciągnięte w czasie, w jakimś procesie wyprowadzenia jakichś myśli, jakichś refleksji, jakichś pytań. I wraz z Mariką Wojciechowską, czyli scenografką i kompozytorem Jackiem Grudniem, takie zadanie sobie daliśmy, to znaczy, żeby spróbować popodróżować trochę przez te trzy dekady. I też tekst Pawła jest, i też w ogóle chyba pisanie Pawła, ale na pewno ten tekst, on się trochę nie liczy, jak to wystawić. On jakby to powiedzieć, tak się umówiłem z Pawłem, żeby pisał to, co musi napisać, co potrzebuje napisać, bez jakiegokolwiek takiego dealowania, czy bym powiedział, uginania się przed jakąś inscenizacją czy reżyserią. Nie, on miał pełną wolność do jakiejś takiej ekspresji pisania. Znaczy mi bardzo zależało, żeby wypowiedział się w pełni autonomicznie. A potem ja te rebusy próbuję to jakby rozkodowywać i właśnie w taką strategię, bym powiedział, wieloplanowości. To jest jedna taka trochę wielka zbiorówka trochę, że z jednej strony jest to jedna wielka zbiorówka przez te, trudno powiedzieć ile minut, jeśli jesteśmy przed premierą, a jednocześnie jest to jeden długi monolog, to znaczy, że jesteśmy w takim podwójnym świecie trochę, jesteśmy z Hamletem sam na sam i ze światem Hamleta sam na sam.
W jego głowie, która będzie trochę na scenie.
Trochę tak, ale trochę też w świecie, w którym on żyje, więc mi zależy na takiej podwójności, takiej jakiejś dychotomii, jakiejś takiej. A z drugiej strony bardzo mi zależy na komunikatywności przekazu, więc to jest tak, jakiś taki taniec, który wymaga. No, mozaika jest dobrym jakby słowem. Mi się podoba słowo mozaika, bo ono dość.
A panorama na przykład trochę, czy za duża już? Tak?
Mi się wydaje, że mozaika jest precyzyjniejsza, dlatego że mozaika jest jakimś takim obiektem, który cały czas. Który cały czas można zmieniać, bo my się zmieniamy w trakcie czasu, więc jakby te elementy mozaiki cały czas wymieniamy. One nie są nigdy trwałe, nawet nasza przeszłość w naszej głowie się też zmienia. Dochodzimy do jakichś innych wniosków niż wtedy, kiedy żyliśmy w tym czasie, więc. A panorama jest jakaś obiektywna, nie? Jakby jest jakąś taką przestrzenią bardziej, bym powiedział.
Która od nas nie zależy. No,
tak, a tutaj jednak, a tutaj jest jednak Hamlet, czyli ten. No to jakby to przeżycie jest jakby determinujące. W tym wypadku Pawła przeżycie takie bardzo osobiste, łącznie z, Paweł tego nie kryje, więc mogę to powiedzieć, z takim osobistym rajdem i takim wspomnieniem ojca i jakiegoś takiego pojedynku z tą pamięcią, jakimś tematem, który tutaj jest wywoływany, więc to wymaga takiej wrażliwości, I takiej, bym powiedział, migotliwości w reżyserowaniu, jakiejś takiego, i takiej dużej cierpliwości.
Czyli z perspektywy widza to będzie jakby trzymanie w rękach jakiegoś kalejdoskopu, tak, który zaplanowałeś?
Można chyba tak powiedzieć, ale na bardzo konkretnym świecie, który każdy, mam nadzieję, z widzów zna i go totalnie rozpozna. Każdy oczywiście ma swoje doświadczenie, inaczej ten świat interpretuje, inaczej się w nim czuje. No, nasza pozycja z Pawłem jest dość krytyczna, bym powiedział bardzo krytyczna wobec świata, w którym żyjemy, ale łącznie z nami, bo to bycie bardzo krytycznym dotyczy też nas. Ale to jest bardzo konkretny świat, to znaczy, że jakby, bo żyjemy w bardzo konkretnym świecie liberalnej demokracji, która bankrutuje na naszych oczach i zawodzi. Więc to jest jednym z takich płuc tego przedstawienia, czyli to osobiste spotyka się z tym politycznym.
Tak, ale co charakterystyczne, rozmawiamy dziś i raczej na pierwszy plan w naszej rozmowie, mojej rozmowie z tobą, wychodzi to, co jednak polityczne, czy takie bardziej uniwersalne. I o tym właśnie chciałam ci powiedzieć, że z Pawłem jednak, z którym już rozmawiałam, weszliśmy w te rejony osobiste Pawła. Ale to też bardzo, bardzo jest dla mnie dające do myślenia i chciałam cię jeszcze na koniec zapytać, na ile, no bo to jest historia Pawła. On napisał taki tekst, napisał o swoim jakimś zmaganiu się, właśnie ty to przed chwilą bardzo dobrze opowiedziałeś. Czy dla ciebie te tematy osobiste również jakoś rezonują, czy to jest, po prostu reżyserujesz opowieść Pawła Demirskiego?
No, te tematy Pawła, no na pewno nie w 100%, ale w wielu procentach, już bez może licytacji, są moimi tematami. To znaczy, gdyby Hamlet, którego Paweł napisał, nie miał potencjału, bym powiedział, everymana, to nie byłby to ciekawy bohater. Ja uważam, że Pawła zapis, dobra, użyję, nie wiem, co na to Paweł, ale powiem to jakieś takie, używając tytułu Arno Lata, Pawła Lata, zapisane w tym tekście, jakby na mnie totalnie działają, bo w wielu punktach są to moje przeżycia i moje jakby doświadczenie, więc tak jak czytamy Arno, w niej też dostrzegamy kawał swojego życia, chociaż ona zapisuje dokładnie swoje. Więc daję taki, żeby się skomunikować, to jest bardzo odległe halo, żeby nie było o tym, że ja tutaj coś z kimś łączę, bo nie łączę. Mówię o jakiejś takiej metodzie i takiej potencjalności pisania tego, co osobiste, co daje taką kompetencję, taką pewność, że ktoś wie, co pisze, bo to przeżył, a że ma dar pisania. To przechodzimy w przestrzeń, bym powiedział, takiego załapywania się na pewną emocję, którą znamy ze swojego życia. Więc ja to tak rozumiem i tak rozumiem bohatera Hamleta przecież, a nie Demirskiego w tym przedstawieniu.
To jeszcze cię zapytam, to już naprawdę będzie koniec, jak będzie wyglądał ten świat zbudowany na scenie, bo powiedziałeś chwilę temu o odejściu od metafory i ja rozumiem, że to dotyczy opowiadania historii, myślę, że to zrozumiałam, no ale obrazy rządzą się własnymi regułami.
Tak, zdradzę takich parę strategii reżyserskich, inscenizacyjnych. Poszerzyłem bardzo piosenkę, w oryginale piosenkę, słynną piosenkę Ofelii. Nasza Ofelia ma kilka, bym powiedział, piosenek, lamentów, jakichś takich monologów muzycznych w stronę takiego wyrwania się z tego środowiska swojego ojca, w ogóle tego politycznego, męskiego świata i jej orężem jest muzyka. Mamy muzykę na żywo. Muzykę na żywo tworzą aktorzy, którzy grają w tym przedstawieniu, więc mamy taki zespół, który nam się stworzył, czyli perkusja, dwie gitary, bas i wokalistka. W pewnym momencie też dochodzi klawisz.
Więc Roman Gancarczyk?
Tak, Roman na klawiszu. W finałowej scenie gra na klawiszu. Co ja jeszcze mogę zdradzić? Jakby ten świat, to jest jakby taka moja wrażliwość, ten świat Paweł umieścił nad morzem, takim punktem wyjściowym w takich pierwszych didaskali tego tekstu jest jego pierwszy widok. Paweł jest z Trójmiasta, z Gdańska, więc jesteśmy w przestrzeni nad brzegiem morza, więc jakby ta przestrzeń, bym powiedział, taka melancholijna, jakaś taka graniczna, też wzięta trochę z oryginału, no bo Dania, wiadomo, więc jesteśmy w przestrzeni takiego zagarnięcia przestrzeni wspólnej plaży przez świat Klaudiuszy, bo jest tutaj taka opozycja plaża, która jest przejmowana trochę przez bunkier, przez jakiś taki duży chaos, jakiś taki nowoczesny, który zawiera w sobie jakąś taką przestrzeń bunkra, który ma chronić przed potencjalnym zagrożeniem, jak wiadomo, tylko nielicznych na to stać, więc ta przestrzeń jest jakby w tym gdzieś ujęta w jakiejś takiej, a z drugiej strony jest to przestrzeń bardzo wewnętrzna Hamleta, bo jest przestrzeń jego jakiegoś takiego wspomnienia, jakiegoś takiego miejsca, w którym on się jakby wychował, a potem wszedł w to dorosłe życie i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę ta atmosfera jest, nie wiem, jak to powiedzieć nawet, żeby znowu nie zmylić tropów, ale taka na przecięciu takiego bardzo dużego konkretu i pewnego rodzaju wewnętrznego świata bohatera, powiedzmy, że tu się coś wydarza w jakimś takim styku.
Jeszcze powiedz, jak wybierałeś Hamleta?
Ja Kamila obserwowałem, jak jeszcze był studentem w szkole. Ja w szkole uczę i studenci Wydziału Aktorskiego bardzo często grają w scenach Wydziału Reżyserii i Dramaturgii. I Kamil w takich scenach grał. I już wtedy wydał mi się jakimś takim zjawiskowym w ogóle aktorem. Ja mam takie wrażenie, że chwalę go, ale dobra, zrobię to. Ma olbrzymie zakresy ten chłopak, więc ja nie miałem żadnych wątpliwości. Gdybym go nie znał i nie wiedział, że on tutaj właśnie jest zatrudniony, nie jestem wcale pewny, czy to w ogóle by się wydarzyło. Jakby, szczerze mówiąc, on był na pewno jednym z takich podstawowych impulsów, przez to, że ja wiedziałem, że on tu jest, że zaczęliśmy się z Pawłem.
Jak się da zrobić.
Tak, no bo to nie było tak, że myśmy od razu od Hamleta zaczęli. Ten Hamlet nam wskoczył w trakcie rozmów z Pawłem, więc najpierw myśmy rozmawiali, zastanawialiśmy się nad jakimś świecie i nagle nam kliknął ten Hamlet jako taki punkt, jako jedna ze składowych budowania tego świata. Ale dlatego nam kliknął, że jest tu Kamil, którego ja znałem ze sceny i to miało bardzo duże znaczenie. I gdyby nie zaproszenie Doroty i Kuby tutaj do takiego jednego ważne, że ściąga nas mnie po latach tutaj do starego Pawła z emerytury, to też by się to nie odbyło, w tym jest ryzyko i też w tych treściach, które my chcemy tutaj jakby zaproponować. I też by to się nie udało, gdyby nie ten zespół. Ja jestem po raz kolejny, co tu w Rowce i tu pracuję. Tu mam totalnie odkryte, jestem zachwycony tymi ludźmi. I mówię tylko, nie tylko o zespole aktorskim, ale też, który jest absolutnie wspaniały, ale też o zespole technicznym i zespole, który opiekuje się tym przedstawieniem, prowadzi to przedstawienie o świetlikach, o akustykach. O Ispicjencie wspaniałym, o wszystkich, których tutaj nie wymienię, ale mam takie jakieś totalne zakochanie tym miejscem ponowne i poczucie, że z taką dużą siłą zmartwychwstaje, że jakby tutaj się, tak na koniec, przedstawienie, które ostatnio widziałem, które na mnie największe, od lat zrobiło wielkie wrażenie, to jest Piramida Zwierząt. Borczucha.
Fajnie, że o tym mówisz, bo ja uwielbiam to przedstawienie, a widzę, że ma takie bardzo mieszane opinie.
Absolutnie zjawiskowe przedstawienie, które jakby wraca do jakiegoś takiego, tego czegoś, tego ducha po prostu, tego miejsca. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj to robić.
No to do zobaczenia na premierze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Kropka. Hamlet, tak zatytułowana jest najnowsza premiera w Narodowym Starym Teatrze. Tekst napisał po 5 latach nieobecności w teatrze Paweł Demirski, a reżyseruje Remigiusz Brzyk.